Moi drodzy, od jakiegoś czasu nad tym myślę i widzę, że jest to jedna kluczowa postać, bo jedna kluczowa rzecz, jeśli chodzi o nasz zbór. Zwróćcie uwagę, że w naszym zborze mamy mnóstwo młodych małżeństw i za to chwała Bogu. Nie umniejszając tym starszym. To znaczy, że jest jakaś specyfika, którą możemy dostrzec. Jest pewien potencjał, który możemy dostrzec. A to znaczy, że jeżeli są młode małżeństwa, jest dużo dzieci. Wiecie, że mamy dużo dzieci, bo mamy ich około 30, 30, a już będzie więcej, bo kolejne młode małżeństwa chcą do nas dołączyć. Cieszymy się z każdej osoby, ale i nie chwytajcie mnie za słowo, że teraz komuś chcę umniejszyć. Ale chcę, żebyś zobaczył, że Bóg daje pewne bogactwo. Daje rodziny, daje małżeństwa, młode małżeństwa, które będą i potrzebują wiele wsparcia i wiele zachęty, ale też wiele instrukcji. Tej instrukcji nie pochodzącej z psychologii i od człowieka. My potrzebujemy Bożych instrukcji. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w drugim liście, w trzecim rozdziale, 15 wierszu, ty trzymaj się tego słowa, które od dzieciństwa uczą cię mądrości ku zbawieniu. A więc, jak to jeden z wykładowców powiedział, my musimy dać instrukcję, żeby tych dwoje ludzi, którzy są w związku małżeńskim, mogli żyć i nie pozabijać się nawzajem. Moi drodzy, niesamowicie ważne jest. Bóg coś daje Kościołowi. Chcemy siebie zachęcać, chcemy siebie motywować, oczywiście Bożym Słowem, i chcemy przychodzić do Boga i mówić: Boże, pomóż nam. A więc dzisiaj chcę jakby wrócić, bo pamiętacie, kiedyś mówiłem o jak budować silne, zdrowe małżeństwo. Chyba z dwa takie kazania na ten temat powiedziałem. Ale co jakiś czas chcę mówić na temat małżeństwa, na temat rodziny, na temat zadań. Ja wiem, że bracia by chcieli, żeby pierwsze były zadania żon wymienione, ale zadań nas, mężów wobec żon, a później żon wobec mężów, i to nie to, co ludzie wymyślili, tylko to, co Bóg mówi, jacy mamy być. I wszyscy tutaj mamy wiele do zrobienia, chyba że jesteście ideałami. Ale tutaj w tej dziedzinie wszyscy mamy wiele, wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Jeżeli tu zawalamy, to co będziemy robić gdzie indziej? Prawda? Moi drodzy, a więc chcę mówić o... Tak, to jest takie przypomnienie, bo o tym wszyscy wiemy. Ale warto jest sobie pewne rzeczy przypominać. A więc chcemy mówić o... I chciałbym dzisiaj mówić o celach małżeństwa. Dlaczego małżeństwo w ogóle Bóg powołał do istnienia? Dlaczego połączył mężczyznę i kobietę? I zwróćcie uwagę, że to pierwsze małżeństwo, ono jest heteroseksualne. To jest tak i amen, i od tego nawet nie ma co się próbować zastanawiać. On stworzył i mężczyznę, i kobietę, i on ich połączył, związek małżeński. Wszystko to, co dzisiaj jest nam próbowane, żebyśmy przyjęli, to wiecie, że my stoimy zdecydowanie na gruncie Bożego Słowa i prawdy Bożej. Wszystko inne jest kłamstwem, niezgodne z Bożym Słowem. Tak więc ten, który jest twórcą, określił, to stanowi małżeństwo. Z drugiej strony musimy wiedzieć, czy zadać sobie pytanie, dlaczego ktoś chce wyjść za mąż, albo dlaczego ktoś chce się ożenić. Dlatego, że bardzo często są takie niewłaściwe motywacje do zawierania małżeństwa. Na przykład, nie wiem jak to jest dzisiaj, ale możemy się spotykać z takimi sytuacjami, że po prostu młody człowiek, czy to dziewczyna, czy chłopak, chcą się w końcu wyrwać z rodzinnego domu. Mają dość i po prostu chcą się już wyrwać i widzą, myślą, że małżeństwo czy zawarcie małżeństwa jest właśnie tym świetnym sposobem, aby uciec z domu. To jest głupota. Jeżeli na tym ma być budowane małżeństwo, to jest głupota. A więc nigdy nie próbuj szukać kogoś, żeby kogoś znaleźć tylko dlatego, że chcesz uciec od problemów może jakichś. Oczywiście ja się tutaj nie chcę wgłębiać w pewne rzeczy. Ale później bardzo szybko się okazuje, że coś zostało nie tak zrobione. Albo na przykład ktoś szuka rozwiązania swoich problemów. Na przykład uzależnień. Niektórzy ludzie mówią, młodzi mężczyźni, czy mówią, o, ja jestem alkoholikiem, ale jak ja się już ożenię, jak będę z tą kobietą, to ona da mi motywację. Znowu głupie myślenie. Co w ogóle tak śmieje? Też tak myślałeś? Myślimy, że ta druga strona pomoże nam w problemach tego typu. Okazuje się, że bardzo szybko ta strona uzależniona ściąga tą drugą stronę na to. Nie? I nagle dzieją się wiele tych rzeczy, a więc nigdy nie próbuj działać w tej najważniejszej, drugiej po nawróceniu, po nowonarodzeniu kwestii, działać w oparciu o tego typu motywy. Sprawdź swoje motywy. Dlaczego chcesz się ożenić? Cudowną rzeczą jest chcieć się ożenić, chociaż ja mówiłem sobie, że ja się nigdy nie ożenię. Trzech rzeczy mówiłem sobie, nie zrobię w moim życiu. Nie ożenię się, nie będę się budował i nie zostanę pastorem. Moi drodzy, kiedy się nawróciłem, miałem takie pragnienie służenia Bogu i mówię, zostanę kawalerem i będę służył Panu. No i pojawiła się grożyna.
Jak powiedzieć?
Nie, i stwierdziłem, że nie mam daru. Mówiłem, nie będę się budował, bo widziałem, jak kosztowało moje kontakty. Powiem, nigdy nie będę pastorem, bo widziałem, co przeżywał mój przyjaciel, będący pastorem. Wiecie, a Bóg powiedział, okej, ty mówisz nigdy, a ja mam inne myśli. Ale pamiętajcie, musisz mieć właściwy fundament. To, co chcę mówić, dotyczy wszystkich nas. Każdego małżeństwa, tego ze stażem, tego z dużym, małym stażem, małżeństwa, gdzie oboje są wierzący i małżeństwa, gdzie jedno jest wierzące, jedno jeszcze nie podjęło decyzji. Dlatego, że Bóg ma dla nas uniwersalne prawa. To jest tak jak pamiętacie, mówiłem kiedyś, ziarno, które pada na glebę, ziarno Bożego Słowa, które czytasz, które pada na glebę twojego serca, zwróć uwagę, chociaż ono jest od Boga, ono jest pełne mocy, ono jest duchem, ono może ożywić, ono może poradzić, to jednak nie zadziała w tobie i we mnie w sposób automatyczny i bezwiedny, bez naszej woli. Każdy z nas jest tą glebą, ziemią dla ziarna Bożego Słowa. Albo jesteś ubitą glebą i to ziarno tam może padać. Bóg może tam wysypać całe korce ziarna i nic tam nie wyrośnie. Dlatego, że jesteś zamknięty dla Bożego Słowa. Albo może zacząć wydawać owoc. Dlatego, że spulchniłeś serce. Ukorzyłeś się przed Bogiem, uniżyłeś się przed Panem i to Słowo zaczyna wzrastać w twoje serce i zaczyna wydawać dobry owoc. A więc, moi drodzy, chociaż mamy Boże Słowo, chociaż mamy Boga za sobą, który jest twórcą małżeństwa, Boga przecież, który, jak pisze list Jakuba 1,17, że Bóg daje datek dobry, doskonały jest dany z góry od Ojca Światłości, prawda? A więc małżeństwo jest dane nam, ludziom, przez Boga, nie żeby nas utrapić, doprowadzić, ja nie wiem, do jakiejś frustracji i nerwicy. Ale aby nas błogosławić. Zwróćcie uwagę, kiedy Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę i uczynił, mówi, i stali się małżeństwem, tam zaraz jest powiedziane i błogosławił im Bóg. Chcę, żebyś wiedział, jeżeli jesteś w związku małżeńskim, czy znasz Boga, czy nie, czy należysz do Niego, czy nie, Bóg jest po stronie, po twojej stronie, po stronie małżeństwa. Bóg chce i będzie błogosławił małżeństwa, ale też oczekuje, że ty i ja zaczniemy być wrażliwi na słowo, które On mówi odnośnie małżeństwa. Czyli inaczej mówiąc, kiedy przyjmiemy Jego rady i zaczniemy żyć według Jego słowa, będziesz błogosławiony, twój dom, twoje dzieci, twoja żona, twój mąż, będziecie przeżywać obfitość błogosławieństwa. Amen. Dlatego, że Bóg zawsze stoi za swoim słowem. My próbujemy się z Bogiem targować, kłócić. Kochani, zdradzę wam tajemnicę. Jesteś po prostu egoistą. Każdy z nas jest egoistą. I chociaż jesteśmy Bożymi dziećmi, dużo z tego naszego ego ciągle tam jest, tego naszego ja. I to jest jeden z głównych problemów różnych nieporozumień, walk w małżeństwie. Łatwo byłoby powiedzieć, no ona jest winna. Albo on jest winny. Ale Bóg mówi, nie, chcę, żebyś spojrzała w swoje serce. Idź na kolana, spójrz w swoje serce. Zadaj sobie pytanie, jak naprawdę jest. Ten brat z Singapuru powiedział ciekawą rzecz. Mówi, uczycie się i uczą was na temat małżeństwa, że główną, czy albo jednym z głównych powodów nieporozumień, konfliktów w małżeństwie jest brak komunikacji. On mówi, ale ja się z tym nie zgadzam. Jednym z głównych powodów problemów, sporów, napięć, kłótni w małżeństwie jest system wartości. Mamy różne systemy wartości. On mówi tak, ja kiedy zapraszam ludzi, to ich od razu biorę do restauracji i mówię, ugaszczam ich z własnej kieszeni. A moja żona siedzi przy stoliku i podlicza, kto ile zapłacił. Czy ma zapłacić. Mamy różne systemy wartości. Jak wychowujemy dzieci? Jak ich uczymy? Jeden mówi, bardziej pobłażliwie, bardziej... A drugi mówi, nie, surowa dyscyplina. Słuchajcie, mamy dwa różne systemy i jest konflikt, totalny konflikt. Tak więc Bóg daje nam małżeństwo, Bóg daje nam żonę, męża. Żona nazwana jest w Biblii darem od Pana. A więc mężowie, popatrzcie na swoje żony, popatrzmy na swoje żony jako dar od Pana. Powiesz tak, może kiedyś tak. Ale Bóg nie zmienił tego zdania. Ona jest darem. Jest jeszcze jeden błąd, który robimy. Ludzie często wychodzą za mąż, żenią się, bo szukają szczęścia. Mówią, on mi da szczęście. Ona mi da szczęście. W jakimś sensie jest to prawda, ale nie cała prawda. Bo tak naprawdę ani mąż, ani żona do końca nie są w stanie ciebie uczynić szczęśliwym. Szczęśliwym może nas uczynić tylko relacja z Bogiem. Amen.
Amen.
Dlatego jest nadzieja dla tych, którzy nie są w związku. Biblia mówi, psalmista w psalmie chyba 73, psalm Asafa pod koniec mówi tak, moim szczęściem jest być blisko Boga. I czasami żona pokłada wielkie nadzieje w swoim mężu, on po prostu zawodzi. Szuka szczęścia w nim, a on totalnie zawodzi. Dlaczego? Bo źle ukierunkowała swoje pragnienia. te najważniejsze, największe. Nie szukaj źródła szczęścia, spełnienia w swoim mężu czy w swojej żonie, wiecie, w tym całym takim najważniejszych aspektach. Bo człowiek, bo każdy z nas jest zawodny, jest niedoskonały. Chyba, że jesteś doskonały. To sami powiedz, żebyśmy cię poznali. Prawda? Nikt z nas nie jest doskonały. Mamy ułomności, mamy wady, mamy przyzwyczajenia. Później po ślubowaniu nagle stwierdzamy, ja nigdy u niego tego nie widziałam. Albo ja nigdy nie widziałem, że ona w ten sposób. Ale dzięki Bogu małżeństwo ma silne podstawy. Ma silny fundament. To jest Boża miłość, agape, która jest niezależna od emocji, od uczuć, od wielu rzeczy. I mamy Boga, który stoi za małżeństwem. Na koniec mam pewną propozycję modlitwy. Jak skończę. Pytacie się, kiedy on skończy. W naszym zborze, to tak mówię, w naszym zborze, też teraz już mam tutaj nas. W naszym zborze, czy w zborze w Ustroniu, był taki moment, była taka sytuacja, że długo nie było ślubu. Ale my mamy mieć poczucie odpowiedzialności w tym zakupie. I wierzcie mi, jest moc w modlitwie. Wierzcie mi, że jest naprawdę moc w modlitwie. Wierzcie mi, że naprawdę Bóg odpowiada na modlitwę. Na takich spotkaniach tygodniowych, modlitewnych. One były w sobotę. Raz w miesiącu. Z postem. Ile ludzi przychodziło, to przychodziło. Raz więcej, raz mniej. 40 osób. Chcieliśmy się modlić. Boże, spraw, aby młode siostry w naszym zborze znalazły wierzących mężczyzn. Spraw, aby ci wierzący bracia mogli znaleźć wierzące żony. Zaczęliśmy się zgodnie z Bożym Słowem konkretnie modlić. Powiem wam, nie czekaliśmy długo. Bardzo szybko, w ciągu jednego miesiąca mieliśmy przywilej być na czterech uroczystościach ślubnych. Co tydzień było zgromadzenie zboru. Takie uczta i przyjęcie weselne. I Bóg zaczął odpowiadać. Pamiętam, jak jako student usługiwałem w Łodzi, wam to kiedyś mówiłem i dojeżdżałem tam na niedzielę i zbór składał się z kilkudziesięciu, nie wiem, to była grupka 40, jeśli było około 40 osób i to same staruszki i starsi bracia. Rodzynkami były młode osoby. I te starsze siostry zaczęły wołać, Boże, przydaj nam młodzież do zboru. I kiedy tak modliliśmy się, za jakiś czas, nie wiem ile to trwało, rok, dwa, trzy, nagle gremialnie młodzież zaczęła się nawracać. I zbór zaczął się napełniać młodymi ludźmi. Jest moc modlitwy, kochani. Tak więc, pamiętaj, że źródłem twojego szczęścia, spełnienia jest Bóg. W nim szukaj spełnienia, radości. I kiedy właściwie ukierunkujesz swoje oczekiwania, nagle zobaczysz, że ten twój mąż wcale nie jest taki zły. Albo ona wcale nie jest taka najgorsza. Że oto możecie wiele wspaniałych rzeczy doświadczać razem. Bo przecież to Jezus jest życie. Jest esencją życia. Jest źródłem życia. Chcę też powiedzieć, że stan bezżenny jest dar. W liście do Koryntian w 7 rozdziale wierszu 7 do 9 apostoł Paweł wyraźnie mówi, że on ma charyzmat. Żyć w stanie bezżennym, mówi, wzywa i zachęca braci, żeby byli tacy jak on, czyli nie żenili się. No i wielu z nas nie posłuchało. Ale on mówi tak, ale to nie dotyczy kwestii, czy chce, czy nie, tylko to jest kwestia daru. W 7 rozdziale 1 listu do Koryntian, 7 wierszu mówi, a wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Lecz każdy ma własny dar łaski, charyzma, to jest to słowo charyzma, od Boga, jeden taki, a drugi inny. A więc wierzę w celibat, ale tylko w sposób dobrowolny, w sposób taki, że kiedy człowiek sam odkrywa, że ma taki dar łaski. Nie można go narzucić nikomu, nie można nikogo do tego zobowiązać, jeżeli nie ma tego daru, bo wtedy są problemy. Tak więc stan bezrzędny jest darem i wyborem. I Bóg tak samo będzie błogosławił tą osobę, która temu się poświęciła. I Mateusz 19, rozdział, wiersz 12, tam mówi o tym, Pan Jezus o tym mówi, że są rzezańcy, którzy się sami wyrzezali dla Królestwa Bożego. Nie ludzie ich wyrzezali, nie tacy się urodzili, oni sami zdecydowali się pozostać w stanie wolnym, aby swoje życie, swój czas, swoje możliwości poświęcić Bogu. Co za tym jest celem dla nas małżeństw? Przypomnijmy sobie życiu. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że mąż i żona razem odzwierciedlają Boga. Tego, kim On jest. Pamiętacie? W pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, wiersz 27, 28, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I mężczyzna, i kobieta, że stworzył jednego i drugiego, stworzył ich razem jako obraz i odbicie siebie. Ja wierzę, i Słowo Boże nam o tym mówi, że każdy z nas indywidualnie nosi odbicie i obraz Boga. Nie tylko mężczyzna, także kobieta. Ale też jako małżeństwo są odbiciem i obrazem tego, kim Bóg jest. Choćby w tym, że użyte jest do nich to samo słowo, co na określenie istoty Boga. Hebrajskie echad oznacza jedność w wielości. I staną się jednym ciałem. Przecież oni i tak są dwoma ciałami, dwoma osobowościami, jak Biblia mówi, i staną się jednym. I to samo słowo echad, jeden, jest użyte do małżeństwa, tak jak do Boga, że Bóg jest echad jeden. I to słowo, bo jest inne hebrajskie słowo, które określa numeryczną jedność, która jakby nie dopuszcza istnienia wielości w jedności. Są odbiciem chwały Bożej, mężczyzna i kobieta. Gdybyśmy powiedzieli, że to dotyczy tylko mężczyzny, bylibyśmy w wielkich kłopotach. Co zrobić z kobietami? A to jest napisane, że dotyczy to jednego i drugiego. Oboje niosą ten obraz Boga. Zobaczmy do Księgi Malachiasza 2:15. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jak wielkie rzeczy Bóg z nami czyni. Ja wiem, że to są przypomnienia, ale chciałbym, żebyście to jakby ożywili w sobie. Abyśmy to ożywili w sobie, patrząc na nasze małżeństwa, patrząc na nasze domy, na nasze rodziny. W księdze proroka Malachiasza, tam tak pięknie prorok Malachiasz mówi na temat małżeństwa, jej nierozerwalności małżeństwa. Drugi rozdział. Wiersz 15. Czy nie jeden uczynił ją istotą z ciała i ducha? Czy nie jeden uczynił ją istotą z ciała i ducha, podobnie jak mężczyznę? A list do Koryntian tutaj także jest dla nas bardzo, bardzo ważny, że Dla Boga nie ma żadnego znaczenia różnicy między mężczyzną i kobietą. Pamiętajmy, że Bóg cały czas od samego początku wskazuje, mówi wyraźnie o tej równości co do wartości, co do znaczenia pomiędzy mężczyzną i kobietą. A więc nie ma tak, że mężczyzna tu ma jakby jest ważniejszy, czy ma większą wartość od kobiety, od żony. Próbuję znaleźć to list do Koryntian, 7 rozdział. Jedenasty rozdział. Wiersz 11. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. A więc równie ważna, tak samo. Nie ma tutaj żadnej różnicy co do ważności, co do wartości, co do godności między mężczyzną i kobietą. Po drugie, a więc pierwsze jest to odbicie, ten obraz Boga. Jeżeli Bóg jest jeden, zwróćcie uwagę choćby na ten aspekt, bardzo ważny. To jak ważne jest, żeby małżeństwo pozostawało w jedności. Pod każdym względem. Żeby ta jedność nie została zerwana, złamana, ale aby małżeństwo było ciągle jedno. Dlaczego? Bo są odbiciem Boga, Jego istoty, Jego chwały. Dzisiaj, wiecie, to myślenie świata, to spojrzenie świata, gdzie mężczyzna, kobieta traktowani są instrumentalnie. Jestem z tobą, dopóki coś czuję. A jak już nic nie czuję, to już z tobą nie jestem. Bo źle rozumieją miłość, istotę miłości. A przecież my nie budujemy na naszych emocjach i uczuciach, chociaż one występują. Po drugie, aby człowiek nie był sam. Małżeństwo rozwiązuje problem samotności. Prawda? Sami to przeżywaliśmy. Byłeś sam, byłaś sama. Szukałaś kogoś, żeby był ktoś obok ciebie. Żeby być razem. A więc małżeństwo rozwiązuje tą kwestię i ten problem samotności. Pierwsza Mojżeszowa 2,18 mówi, niedobrze jest, gdy człowiek jest sam. A więc masz towarzyszkę, masz towarzysza życia. Masz kogoś, który po Bogu jest najbliższy tobie. Prawda? A więc Bogu zależy na tym, aby ta przyjaźń, to towarzystwo trwało, abyś wiedział, że ona jest twoją towarzyszką. Jak długo? Do końca naszego życia tutaj na ziemi. Księga Malachiasza 2,14. Tam właśnie prorok Malachiasz mówi o tej ważności, o tym samym, co jest odnośnie Adama powiedziane, jaką jest istotą kobieta. List do Koryntian także, ale także on tutaj właśnie to mówi, że ona jest twoją towarzyszką. Czternasty wiersz. A wy mówicie dlaczego? Że Bóg nie może patrzeć na wasze ofiary i tak dalej. A wy mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. A więc pamiętaj, ona jest tym towarzyszem, tą towarzyszką, która jest z tobą. Jest lepiej, gdy jest gorzej. Nie jesteś już sam. Bardzo pięknie o tym nam mówi też kaznodzieja Salomona. Przypomnijmy sobie ten fragment, 4 rozdział księgi kaznodziei Salomona. Od 8 może od 7 wiersza. 4 rozdział. I ponownie stwierdziłem następującą marność pod słońcem. Oto jest ktoś samotny i nie ma nikogo przy sobie. Nie ma ani syna, ani brata, nie ma też końca jego trudu, a jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem. Pytam, dlaczego się trudzę i odmawiam sobie przyjemności? To również jest marnością, przykrą sprawą. Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie, lecz biada samotnemu. Gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. A więc małżeństwo rozwiązuje tą ogromną potrzebę, jaką ma każdy człowiek. Kwestię samotności. Zwróćcie uwagę, że jesteśmy tak przez Boga stworzeni, że lubimy towarzystwo. Lubimy relacje, lubimy społeczność. Dlatego, że w ten sposób człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, bo Bóg też lubi towarzystwo. I nie jest sam, bo to są trzy boskie osoby. Są jedno, są jednym Bogiem, ale tam jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I oni mają odwieczną, wspaniałą, cudowne towarzystwo. Relacje. Moi drodzy, patrząc na Boga, na Jego istotę możesz zobaczyć, dlaczego tak bardzo Pan Bóg nienawidzi, kiedy małżeństwa się dzielą, kiedy się rozchodzą, bo to uderza w istotę samego Boga. A też Bóg nienawidzi, kiedy ludzie w Kościele się dzielą. Bo on przecież mówi, Kościół ma być tak jedno, jak On jest jedno z Ojcem, tak? Aby byli jedno, Ojcze, jak my jesteśmy jedno, ja za nimi proszę, aby byli jedno. A więc, moi kochani, pamiętajmy, że jest ogromną odpowiedzialnością w małżeństwie, aby trwać w tej jedności. Mówisz, ale jak ja mogę trwać? I może szukasz różnych argumentów wobec niej czy wobec niego. A Bóg mówi, idź na kolana. Szukaj mojego oblicza. Znajdź mnie, a ja ci powiem, co masz robić. I nigdy nie próbuj usprawiedliwiać swojego złego zachowania jej albo jego złym zachowaniem. Mamy takie mocne argumenty. To ona albo on tak mnie potraktował albo potraktowała, to ja też mu potrafię. A Bóg mówi, będziemy o tym mówić później. A Bóg mówi, nigdy tego nie załatwiaj w ten sposób, jeśli chcesz być moim. Jeśli chcesz utrzymać silny dom i silną rodzinę, ze względu na to, tak jak Jezus, popatrzcie, On, który nie popełnił grzechu, On, który nie zawinił wobec nikogo, został tak źle potraktowany i On wtedy wstał i mówi, Ojcze, tego dość. Muszę im oddać w ten sam sposób. Czy Jezus tak zrobił? Co robi Jezus? On idzie do Ojca, idzie do ogrodu, idzie na osobne miejsce i rozmawia z Ojcem i tam Ojcu przedstawia i wylewa całe swoje serce. A Ojciec mu mówi, ale ty trzymaj się mocno tego, co ci powiedziałem. Amen? I teraz, jeżeli mąż i żona są źle traktowani przez współmałżonka, on mówi, że on wierzący i taki, ona wierząca i taka, nie ma dla ciebie argumentu, jeżeli oddajesz w ten sam sposób. Ale kiedy zaczynamy się uniżać i okazywać tą miłość, którą powinniśmy mieć. Trudne to jest, nie? Słuchajcie, trudne czy nie? Ale bo mówię, my mamy problem z naszym ja. Nasze ja mówi, ja nie pozwolę. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby kobieta, żona pozwoliła sobą powiadać. Albo odwrotnie. Ale nigdy nie oddawaj ten sam sposób. Patrz na Jezusa. Idź przed Jego oblicze. Tam szukaj ukojenia. Tam szukaj pomocy i rozwiązania. A wtedy, kiedy zastosujesz zupełnie inną metodę. On złem, a ty dobrem. To co jest napisane? Węgle rozżarzone gromadzisz na Jego głowie. Wiesz, co się dzieje? Wtedy mówisz tak, Boże, ja się zastosuję do Twojego słowa. I wiesz, że w tym momencie to sam Bóg zaczyna stawać za Tobą. I w tym momencie to Bóg bierze Twojego męża, Twoją żonę, jakby tutaj przed swoje oblicze i dotyka, aby sytuacja została zmieniona. Pozwól Bogu, pozwólmy Bogu działać. Oczywiście emocje są bardzo silne, zranienia są czasami bardzo duże i chcemy wziąć sprawy w swoje ręce i powiedzieć dość, nie pozwolę i zaczynamy sami grzeszyć. Zaczynamy sami tak samo się zachowywać, albo jeszcze gorzej. Jak oczekujemy, że Pan Bóg pomoże nam, że Bóg staje za nami, że Bóg rzeczywiście się zajmie moim mężem czy moją żoną. Wiecie, my czasami chcemy zmieniać jego czy ją na siłę. Nie da się powiedzieć. Bóg nawet nas nie zmienia na siłę. Tak? Przymusił cię Bóg do tego, żebyś za nim szedł? Wykręca ci ręce, jeśli nie jesteś mu posłuszny? W nocy cię nie wiadomo co robi, jeśli coś nie... Nie! Bóg jest pełen łaski, miłości i mówi, popatrz, to jest moja droga, naśladuj mnie, idź za mną. Ciągle jestem wolny, aby iść za nim. Prawda? Jeśli czegoś nie robię, to dlatego, że go kocham. To dlatego, że odpowiadam na jego miłość. Dlatego coś robię, a czegoś nie robię. Ze względu na miłość, szacunek dla mojego Boga. A więc mamy społeczność, relacje. Ważny jest, diabeł robi, wiecie, wszystko, żeby popsuć to w małżeństwie. Sami jesteśmy tego świadomi. Czasami drobna rzecz może stać się zarzewiem wielkiego konfliktu. Dlaczego tak jest? Wiedz o tym, że diabeł ciągle szuka okazji i on będzie żerował na tym naszym ja, które często powinniśmy ukrzyżowywać, zewlekać z siebie tego starego człowieka, a nie jesteśmy zdolni do tego. Jeszcze powiem trzeci punkt, będziemy się modlić. Zrobiłem dopiero wstęp. Pomoc odpowiednia, aby byli razem, aby mieli społeczność, aby nie czuli samotności. To też wymaga wielkiej pracy, czy wielkiego oddania, żeby właśnie być razem, naprawdę, nie obok siebie, ale razem. Pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Bóg powiedział, że facet sobie sam nie poradzi. Mówi, muszę mu dać pomoc. Pomoc to nie oznacza, muszę mu dać służącą. To słowo nie oznacza służącą. To jest pomoc. To słowo pomoc to jest właśnie pomoc, ratunek. To jest ktoś, kto stoi obok i nas wspiera. Gdyby to była służąca, to by Bóg to powiedział. Ale to jest pomoc. To jest tego samego rodzaju słowo, co użyte w psalmie 46, wiersz 2. Zobaczcie tam. Niech ktoś wstanie i przeczyta 46, psalm, wiersz 2. Głośno niech nam przeczyta. Tam jest użyte to słowo pomoc. I odnośnie kogo jest użyte to słowo? Psalm 46, wiersz 2.
Halleluja. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą.
Bóg jest siłą, ucieczką i pomocą naszą. A to słowo pomoc jest wielokrotnie w Biblii użyte odnośnie Boga. A czy Bóg jest Twoim służącym? Czy możesz tak sobie Go lekko traktować? Nie daj Boże. Czy możesz tak sobie lekko traktować żonę? Dana ci jest do pomocy, aby stała, abyście razem mogli wykonać wielkie Boże dzieła. Abyście mogli zdobyć świat, panować nad światem. Razem. A więc odbicie i obraz Boga. Jego jedności, harmonii. Kwestia samotności. Aby nie był sam, aby nie była sama. Kwestia pomocy, aby byli razem w tym wszystkim, co Bóg przed nim położył. Słuchajcie, każdy z nas ma wielkie zadanie do wykonania przez Boga. Każdy z nas. indywidualnie jako małżeństwa, kiedy stoimy razem. Zobaczmy, gdzie stoimy razem, w jedności siła. Kiedy stoimy razem, jako małżeństwa, wtedy rzeczywiście diabeł będzie miał problemy. A jeżeli pozwolimy diabłu ciągle niszczyć tą jedność, tą wspólnotę, tą relację w małżeństwie, będziemy po prostu doprowadzeni do bezsilności, żadnego zagrożenia nie będziemy stanowić dla silności. Dobrze jest mieć męża. Amen. Amen.